Dobry od samego początku kwestionuje zasadność decyzji o areszcie, tłumacząc, że zgromadzony materiał nie potwierdza stawianych mu zarzutów, a ponadto sąd miał pominąć dowody na niewinność byłego ministra sprawiedliwości. Według śledczych były lider suwerennej Polski miał dopuścić się 26 przestępstw. Grozi mu nawet 25 lat więzienia. Błażej Kulesza, TOK FM.
Kilka godzin trwało spotkanie premiera z ministrą zdrowia i prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia. Donald Tusk podjął decyzję o spotkaniu po wynikach kontroli Najwyższej Izby, która wykazała przypadki pracy medyków przez 120 godzin bez przerwy, czy niemal 500 godzin w miesiącu. Spotkanie to również pokłosie afery w Szpitalu Południowym w Warszawie, gdzie młody lekarz, były działacz Koalicji Obywatelskiej, wystawił faktury za dyżury. Trwają kontrole, czy w ogóle na nich był. Maciej Kluczka.
Rzecznik rządu Adam Szłapka zapewnia, że spotkanie premiera z prezesem NFZ-u było rutynowe.
Każde spotkanie pana premiera z szefostwem NFZ-u i z panem minister zdrowia jest spotkaniem poważnym.
Ale polityczna atmosfera wokół NFZ-u i jego kierownictwa gęstnieje. Lewica mówi nawet o potrzebie dymisji prezesa funduszu. Poprawy domaga się też Adrian Witczak z Koalicji Obywatelskiej.
Oczekiwałbym tej bardziej aktywnych działań ze strony NFZ-u, jeśli idzie o również kontrolowanie tych wydatków, bo to jest ogromny budżet przeznaczany z budżetu państwa. Widzimy, że te nieprawidłowości się pojawiają.
W planach jest m.in. wprowadzenie rzeczywistej kontroli czasu pracy medyków oraz ukrócenie tzw. kominów płacowych, które wykańczają budżety szpitali powiatowych. Maciej Kluczka, TOK FM.
Stała obecność wojsk amerykańskich w Polsce to temat dzisiejszego spotkania prezydenta Karola Nawrockiego z wicepremierem i ministrem obrony Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Rozmowa jest potrzebna, bo w przyszłym tygodniu w Turcji odbędzie się szczyt Sojuszu Północnoatlantyckiego, mówi wiceministra obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.
Z jednej strony wiemy, że pan prezydent prowadził swoje konsultacje w weekend z prezydentami kilku państw. Pan premier Kosiniak-Kamysz te konsultacje prowadzi od kilku tygodni. Przedstawił też w sobotę plan rządu na szczyt NATO. To jest szczyt kluczowy z kilku względów. Po pierwsze, najważniejsze, żebyśmy pokazali jedność sojuszu, która nieustająco jest testowana przede wszystkim przez Moskwę.
Temat stałego stacjonowania sił amerykańskich był tematem rozmów prezydenta Nawrockiego podczas jego wizyty w Stanach Zjednoczonych, gdzie spotkał się z Donaldem Trumpem. Żegluga przez cieśninę Ormus to suwerenna sprawa Iranu i Omanu, a Teheran nigdy nie zrezygnuje ze swoich praw do tej cieśniny i określania zasad korzystania z niej, oświadczył główny irański negocjator. Dodał, że Iran jest gotowy na wojnę ze Stanami Zjednoczonymi, jeśli nie zostaną spełnione warunki określone we wstępnym porozumieniu pokojowym, dotyczące m.in. częściowego złagodzenia sankcji nałożonych na Teheran. Dziś w Katarze odbędzie się spotkanie amerykańskich wysłanników z tamtejszymi mediatorami, o czym więcej Tomasz Węzel.
Według New York Timesa jedną z kwestii spornych pozostają plany Kataru, by wprowadzić opłaty za żeglugę w cieśninie Ormus. Takiemu rozwiązaniu kategorycznie sprzeciwia się Waszyngton. Iran przekonuje, że dąży do porozumienia z Omanem w tej sprawie. Inną sporną kwestią jest rozejm w Libanie, w którym Izrael walczy z proirańskim Hezbollahem. Organizacja domaga się bezwarunkowego opuszczenia Libanu przez wojska Izraela. Jego premier Benjamin Netanyahu nie chce o tym słyszeć. Nie opuścimy południowego Libanu, dopóki zagrożenie nie zostanie wyeliminowane. Tak długo jak Hezbollah będzie nam zagrażał, zostaniemy na miejscu. W dzisiejszych rozmowach w Katarze Stany Zjednoczone mają reprezentować Steve Witkoff i Jared Kushner. Iran potwierdził wysłanie swoich ekspertów. Tomasz Fenske, TOK FM.
Centrum dziś do 30 stopni, a także na wschodzie i południu do 34 i miejscami 36. Chłodniej nad samym morzem, tam około 18, a na zachodzie do 23. Dziś w większej części Polski przewaga chmur, na zachodzie z opadami deszczu, w pozostałej części kraju pojawią się także burze. Najmocniej zagrzmi na wschodzie, południu i w centrum.
TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
To jest środowy poranek TOK FM, godzina 7:07. Dzień dobry, Tomasz Sekielski. Program wydają Maciej Jarząb, Jakub Żebrowski, realizuje Krzysztof Olesiewicz. Mamy 1 lipca, tak, to już 1 lipca. Jak ten czas szybko leci? Kiedy to minęło? 1 lipca i to 2026 roku. Nieprawdopodobne. Witam wszystkich słuchaczy. Cieszę się, że jesteście Państwo z nami. Zacznę za chwilę przegląd prasy, ale najpierw powiem, jacy goście. Po 7:20 dr Maria Libura, kierowniczka Zakładu Dydaktyki i Symulacji Medycznej Kolegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Porozmawiamy o zarobkach lekarzy. Czy są za wysokie, czy należy należy wprowadzać jakieś limity. Patryk, po 7.40, Patryk Jaskulski, poseł Koalicji Obywatelskiej, wiceprzewodniczący Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Oczywiście dwie wieże, oczywiście też sprawa Szpitala Południowego w Warszawie, ale i wielka afera z otruciem Karola Nawrockiego. Próbą otrucia, tak zwanego otrucia. I z tak zwaną próbą. Po godzinie 8.00 Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, wiceministra obrony narodowej, pełnomocniczka rządu do spraw wzmocnienia odporności państwa. To goście będą też po godzinie 8.20 komentatorki profesor Anna Wojciuk i profesor Małgorzata Molenda-Zdziech. To wszystko dzisiaj do godziny 9.00. Zaczynamy od polsko-ukraińskich relacji i coraz trudniejszych kontaktów politycznych. W poniedziałkowym wywiadzie w gościu wydarzeń na antenie Polsat News minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz odniósł się do pomysłu tworzenia przez Ukrainę, to pomysł Wołodymyra Zełenskiego, stworzenia Panteonu Narodowego. Ogłaszając ten pomysł, Wołodymyr Zełenski powiedział, że nikt nie będzie mówił Ukraińcom, kogo i jak mają czcić. I w poniedziałek do tych słów odniósł się Władysław Kosiniak-Kamysz. Nie wolno w Unii Europejskiej stawiać na panteonie tych, którzy niszczą współpracę europejską. Z banderą do Unii Europejskiej Ukraina nie wejdzie. Nam nikt nie będzie mówił, jak mamy głosować za wejściem danego państwa do Unii Europejskiej, podsumował Kosiniak-Kamysz. Wypowiedź polskiego wicepremiera została zauważona przez ukraińskie media. Reakcje między innymi ukraińskiej Prawdy, kanału 24 oraz Forbes Ukraine oceniły, że Polska grozi zablokowaniem integracji europejskiej Ukrainy. Kosiniak-Kamysz zarzucił też stronie ukraińskiej, że nie chce się podzielić technologiami w zakresie produkcji dronów w zamian za samoloty MiG-29 z Polski. Ja zaproponowałem, myślę, że bardzo też partnerskie podejście, mówił Kosiniak-Kamysz. Ukraińcy na początku przyjęli to i nie zrealizowali, więc nie ma MiGów dla Ukrainy, bo nie ma dronów czy zdolności dronowych dla Polski, wyjaśnił. Zwrócił przy tym uwagę, że Ukraina ma wystarczające zdolności, by się z ustaleń wywiązać. Świadczyć ma o tym fakt, że rozpoczęła współpracę w tym zakresie z Bliskim Wschodem. To jest jeden z argumentów, które wyciągnął Władysław Kosiniak-Kamysz. Wicepremier, zapytany w poniedziałek, czy uważa za błąd decyzję polskich władz o wysyłaniu sprzętu wojskowego do Ukrainy na początku pełnoskalowej inwazji rosyjskiej bez żadnych warunków, odpowiedział: zrobiłbym tak samo, zrobili dobrze i wtedy Ukraina była w dużo trudniejszym momencie. Odpowiedział. Podkreślił jednocześnie, że obecny rząd Polski zajmuje znacznie bardziej zdecydowane i asertywne stanowisko względem Ukrainy. My, w przeciwieństwie do poprzedniego rządu, nie mówimy tylko i wyłącznie będziemy dotować, ale oczekujemy zasad solidarności. Zasada solidarności to pomagasz, ale też jak twój partner widzi, że może cię wesprzeć, może ci pokazać nowe rozwiązania, to udzielasz mu tej informacji. Tyle, Władysław Kosiniak-Kamysz. Zapytam panią Magdalenę Sobkowiak-Czarnecką, może coś się ruszyło w sprawie MiGów i w sprawie dronów ukraińskich dla Polski. A propos tej awantury, dzisiaj w Rzeczpospolitej komentarze dotyczące właśnie relacji polsko-ukraińskich. Kazimierz Groblewski pisze: z każdym głosem z Polski oburzonym na ukraiński panteon bohaterów oddalamy się od tego, o co nam chodziło, czyli o okazanie minimum empatii przez naszych ukraińskich przyjaciół wobec polskiego bólu związanego z ludobójstwem na Wołyniu. Protesty z Polski w sprawie zapowiedzi stworzenia przez Wołodymyra Zełenskiego Panteonu Narodowego wybrzmią na Ukrainie w sposób: a nie mówiliśmy? Polacy dyktują nam, jakich mamy mieć bohaterów. Zaraz powiedzą nam, w co mamy wierzyć i jak mamy żyć. Stąd krok od polskich panów do polskich panów. No i jesteśmy w domu. Kilkadziesiąt ostatnich lat budowania relacji poszło z dymem. Czy o taki wspólny dom z sąsiadami nam chodziło? Im bardziej będziemy teraz bili pianę, im bardziej będziemy się oburzali, pisze Kazimierz Groblewski, tym bardziej odpowiedzialność za pogarszanie naszych relacji będzie spadała także w oczach obserwujących ten nabrzmiewający konflikt z niepokojem innych krajów na Polskę. Z kolei Jarosław Kujisz, też Rzeczpospolitej, w komentarzu zatytułowanym Drugi moment Chmielnickiego. Skoro Kijów nie chce być podległy Putinowi, tym bardziej nie chce być junior partnerem Polski. Prowadzi z rozmachem politykę zagraniczną w Europie, zawiera umowy z krajami Bliskiego Wschodu i nie chce pośredników. W 1991 roku, przypomina Kujisz, Polska jako pierwsza uznała niepodległość Ukrainy. Oba kraje po komunizmie łączyła prosta myśl, że gdzie dwóch się bije, tam trzeci, czyli Moskwa, korzysta. Przyszły ceremonie pojednania, którym patronowała także polska prawica i Lech Kaczyński. Po stronie ukraińskiej pisano zaś o złożonej tożsamości postsowieckiej, o kraju bez przeszłości, który może wybrać przyszłość. Wydawało się, że wybrano punkt zero w obliczu wspólnego wroga. Solidarność obu narodów w 2022 roku była ukoronowaniem tego procesu. I Kujisz pisze dalej. Zachodzi historyczna zmiana. Spory o oznaczenia są tylko symptomem. Oto, gdy strach przed Moskwą znika, Polska i Ukraina wchodzą w stare kolejny sporu. Natychmiast zaczynają spierać się o czasy króla Jana Kazimierza. Pomysł Panteonu to dopiero początek. Spory nie ucichną, albowiem w Europie Wschodniej mamy do czynienia z wielkim geopolitycznym zwrotem. Jak powstanie Chmielnickiego było próbą usamodzielnienia się wobec pierwszej Rzeczpospolitej, tak obecna wojna prowadzi do tego samego wobec Rosji. Ukraina chce podmiotowości. Polska nie wygląda na mentalnie gotową do zaakceptowania tej zmiany, uważa Jarosław Kujisz. Moim zdaniem polscy politycy po prostu wyczuli świetny temat do zbijania punktów i nabijania sobie poparcia. Myślę, że mentalnie Polacy rozumieją, że Ukraina to nie jest młodszy, chociaż nie wiem, może i Kujisz ma rację. Może jeśli spojrzeć na to, jak łatwo było teraz rozkręcić te antyukraińskie nastroje i zapewne będzie kontynuacja tego w kampanii wyborczej, to może jednak rzeczywiście wydaje nam się, że jesteśmy lepsi od Ukraińców i że Ukraińcy powinni grzecznie się nas słuchać. O tym właśnie, o tym, co będzie tematem przyszłorocznej kampanii w polityce, na okładce której Donald Trump w stroju zawodnika MMA przed Białym Domem. Taki rysunek. To w polityce już zaraz. Znajduję. O, jest. Michał Danielewski. Nowi wrogowie narodu. Populistyczna prawica wygrywa w Polsce wybory, gdy dobrze zdefiniuje wroga. Kiedy ostatnio tego zabrakło, musiała oddać władzę. Ale dziś wyciąga wnioski. Kogo ustawią pod pręgierzem Kaczyńskim, Mentzen i Braun? Michał Danielewski pisze. Trwa ostrzenie kos. Oddziały zwiadowcze rozpoznają bojem warunki na linii frontu i definiują przeciwnika. Już za chwilę. Kosy staną na sztorc, a gdy pełną parą ruszy kampania wyborcza, rozpocznie się krwawa muzyka, jakiej polska demokracja jeszcze nie widziała, choć przecież widziała już sporo. To nie będzie klasyczna walka z władzą, ani dobrotliwa licytacja na nierealne obietnice z kosmosu. Populistyczna prawica pójdzie na wybory, by wygrać je z wrogami Polek i Polaków. Scenę pod ten spektakl rozstawili już prezydent Karol Nawrocki oraz obie konfederacje, a PiS skrupulatnie kroczy po ich śladach. Ramię w ramię będą gonili Ukraińca, darmozjada i skorumpowanych biurokratów, udowadniając, że Polska to dziś zasadniczo państwo obce, świadomie działające wbrew interesom obywateli. Badania socjologiczne zaś pokazują, że wielu ludziom ta gonitwa może się spodobać. W polityce też zwrócę jeszcze Państwa uwagę na jeden artykuł. Dyplomacja dotacji. Anna Dąbrowska. Władza się zmieniła, polityczne powiązania przetrwały. Audyt w MSZ pokazuje, jak i komu zarządów PiS przyznawano w tym resorcie publiczne pieniądze. Audyt Krajowej Administracji Skarbowej, który trwał 2 lata. W Ministerstwie Spraw Zagranicznych w zakresie przyznawania środków publicznych przez ostatnie 3 lata rządów Prawa i Sprawiedliwości wykazał m.in., że minister Zbigniew Rau udzielił bezprawnie, uwaga, jeszcze raz, minister Zbigniew Rau udzielił bezprawnie 109 dotacji na, a to drobne jakieś, 48 milionów 313 tysięcy złotych. 109 dotacji na 48 313 000 złotych. Tutaj polityka wymienia, kto jest wśród beneficjentów. Oczywiście znajomi i przyjaciele Królika. Królika rozumianego jako układ rządzący wówczas. Ale na konkurs Dyplomacja Publiczna 2022, który miał być obroną dobrego imienia Polski poprzez monitorowanie działań o charakterze zniekształcającym i dyfamacyjnym oraz adekwatne reagowanie na nie. I tam przyznawano dotacje. 31 projektów na łączną kwotę prawie 4 milionów. I wiceminister Szynkowski-Welsenk dokonał licznych modyfikacji na przedłożonej mu liście wybranych podmiotów. 8 odmówił, a 12 z listy rezerwowej przyznał pieniądze. Niczego nie uzasadniał. I na przykład, uwaga, obdarował kwotą 100 tysięcy złotych Tadeusza Rydzyka, czyli telewizję Trwam, która miała przygotować 3 filmy dokumentalne o generałach Maczku, Sosabowskim i Andersie. Ciekawe, czy w ogóle powstały te gnioty, bo nic innego tam nie mogło powstać. Argumentacja oferenta, zgodnie z którą jeżeli 3/4 populacji korzysta z internetu, a film będzie dostępny na stronie internetowej telewizji Trwam, to odbiorcami będzie ponad 3 miliony osób. Przepraszam, niemożliwe, nieprawdopodobne. Wrócimy jeszcze do tego artykułu, bo za chwilę informacje TOK FM, a zaraz po nich nasza pierwsza gościni.
Reklama. Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 6 do 11 lipca. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
A, no i merci bardzo.
Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
Reklama.
Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
7.20, Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje TOK FM. W sprawie aresztu dla Zbigniewa Ziobry zbierze się dziś Sąd Okręgowy w Warszawie i rozpatrzy zażalenie obrońców byłego ministra sprawiedliwości. Nie wiadomo jednak, czy sędziowie podejmą decyzję, bo wyznaczone są też ewentualne dwa kolejne terminy na piątek i poniedziałek. Prokuratura zarzuca Ziobrze m.in. kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, a chodzi o śledztwo dotyczące nieprawidłowo wydawanych pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości. Posłowie w Sejmie pochylą się dziś m.in. nad rządowym projektem wprowadzającym zakaz korzystania z telefonów komórkowych przez uczniów szkół podstawowych. Będą też pracować nad projektem nowelizacji ustawy o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta, nazywanym Lex Szarlatan. Wtorek był ostatnim dniem prezydencji Cypru w Radzie Unii Europejskiej. Dziś rotacyjne półroczne przywództwo w zrzeszającej państwa członkowskie instytucji przejęła Irlandia. Dublin zapowiedział, że skupi się na konkurencyjności unijnej, gospodarki, bezpieczeństwie i ochronie wartości wspólnoty. W czerwcu zarejestrowano najwyższą w historii pomiarów średnią temperaturę powierzchni oceanów, która wyniosła ponad 20 stopni Celsjusza, donosi Europejskie Obserwatorium Kopernikus. To efekty zjawiska El Niño i ocieplenia klimatu. Eksperci przewidują, że w następnych miesiącach padną kolejne rekordy. Teraz sport w TOK FM.
Michał Waszkiewicz, zapraszam. Kolejna odsłona pojedynku wielkich napastników. Erling Haaland znów strzelił gola, więc Kylian Mbappé odpowiedział dwoma. Norwegia w 1/16 finału mundialu pokonała Wybrzeże Kości Słoniowej 2-1, a Francja Szwecję 3-0. Dla trójkolorowych to tylko przystanek w drodze po tytuł, bo to jest ich cel. Norwegowie świętują, bo dla nich to już jest fantastyczny wynik, mówi kapitan zespołu Martin Odegaard.
Happy and proud of ourselves.
Możemy być szczęśliwi i dumni. Awans do kolejnej rundy to niesamowite osiągnięcie. Dla nas to pierwszy raz na mistrzostwie. Mistrzostwach Świata od dłuższego czasu, a przejście do następnego etapu już teraz jest niewiarygodne. Cieszymy się więc tym dniem, cieszymy się tą chwilą, a potem przyjdzie czas na przygotowanie do meczu z Brazylią. Będzie ciężko, ale w futbolu wszystko jest możliwe. Do 1/8 finału awansował również Meksyk, pokonał Ekwador 2-0. Współgospodarze turnieju o ćwierćfinał zagrają z Anglią lub Demokratyczną Republiką Konga. Ten mecz dziś o 18:00. Norwegia w 1/8 zagra z Brazylią, a Francja z Paragwajem. Kamil Majchrzak i Iga Świątek awansowali do drugiej rundy Wimbledonu. Nasz najwyżej obecnie notowany tenisista wygrał z rozstawionym z numerem 30 Chilijczykiem Alejandro Tabilo 6-3, 7-5, 7-5. To był udany rewanż za porażkę z maja z Paryża.
Bardzo się cieszę, że zrewanżowałem się za spotkanie z French Open. Trawa i ziemia to dwa różne światy. Ja rozegrałem też dużo mecz na trawie, więc jestem bardzo na niej ograny i cieszę się, że w dzisiejszym spotkaniu to potwierdziłem. Wcześniej zawsze przegrywałem z Tabilo, natomiast tutaj bardzo dobrze wykorzystywałem trawę.
Kolejnym przeciwnikiem Majchrzaka będzie jutro Amerykanin Zachary Swajda. Z kolei Iga Świątek, która nie bez problemów pokonała w trzech setach Amerykankę Taylor Townsend, też jutro zagra z Czeszką Karoliną Pliszkową. A dziś w południe zaczynamy drugą rundę i od razu na kort wyjdzie Hubert Hurkacz, który zwierzy się z Austriakiem Sebastianem Offnerem. LeBron James zagra jeszcze jeden sezon w NBA, ale już nie w Los Angeles Lakers, z których odchodzi po 8 latach gry. 41-latek w swoim rekordowym 24. sezonie w lidze prawdopodobnie trafi do Golden State Warriors, pod warunkiem, że zgodzi się na znaczące obniżenie pensji.
Na zachodzie dziś już zdecydowanie chłodniej, bliżej 20 stopni i może popadać. W centrum i na wschodzie nadal upalnie, około 35 stopni i tu możliwe burze z gradem oraz porywisty wiatr.
Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
Godzina 7:24, to jest środowy poranek Tok FM. Dzień dobry, mówi Państwu Tomasz Sekielski. I łączymy się z naszą pierwszą gościnią, dr Maria Libura, kierowniczka Zakładu Dydaktyki i Symulacji Medycznej Kolegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Dzień dobry, pani doktor.
Dzień dobry.
Pokaż lekarzu, co masz w garażu. Pamięta pani, jak Ludwik Dorn lata temu, wówczas bliski współpracownik Jarosława Kaczyńskiego, rzucił takie hasło na konferencji prasowej?
To hasło nigdy nie umarło i jak widać wraca do nas również w naszych czasach, nawet z pewną zwielokrotnioną siłą. Pensje lekarzy rozbudzają dzisiaj wyobraźnię, chociaż trochę w tej całej dyskusji umyka wszystkim fakt, że te pensje są bardzo nierówne. Czyli to nie jest tak, że każdy lekarz w Polsce zarabia tyle, co młody absolwent pracujący w szpitalu południowym. Więc
pani doktor, chce pani powiedzieć, że nie zarabia pani tyle, ile Dawid Kacprzyk?
Ja nie jestem lekarzem, więc te sumy powodują, że coś mi się dwoi w oczach, jak patrzę się na zera. Ale znając lekarzy i też wiedząc, jakie są poziomy zarobków, znam różne paradoksy. Na przykład lekarz, który pracuje w dużej klinice uniwersyteckiej, zarabia w niej bardzo słabe pieniądze, w szczególności jak pracuje na etacie, zajmując się najcięższymi przypadkami. I dlatego jeździ sobie na zwykłe dyżury do odległego szpitala powiatowego kilka razy w miesiącu, bo to pozwala mu dojść do takiego poziomu wynagrodzenia na miesiąc, który go satysfakcjonuje. Ten system stoi na głowie. On nie wynagradza wiedzy. To nie jest tak, że no właśnie kilku wybitnych specjalistów dziedzinie w Polsce otrzymuje wielkie wynagrodzenia, no bo to są rzeczywiście wyjątkowe przypadki. My mamy system, który nagradza zdolność do przemieszczania się i obsługiwania szpitali, które w tej chwili mają ogromne kłopoty kadrowe.
Czyli może po prostu nagradza cwaniaków?
To nie jest takie proste. Jego konsekwencją jest zmiana.
Bo jeśli mamy też sytuację, bo jedna sprawa to jest lekarz, który zarabia słabo tam, gdzie ma etat i dorabia sobie jeszcze w innym szpitalu, ale gdy dochodzi do sytuacji, w której wypisuje się faktury na dyżury, których się nie pełniło, bo ten słynny już pan Dawid ze szpitala południowego po prostu musiałby pracować właściwie dzień i noc, bez przerwy. Przez cały rok.
W tym przypadku mamy do czynienia, jeżeli potwierdzą się doniesienia medialne, z innym problemem niż ewentualne ograniczanie zarobków lekarzy czy jakichś grup zawodowych w systemie ochrony zdrowia, ponieważ tutaj, jak wiemy, sprawą zajmuje się w tej chwili prokuratora i szereg innych instytucji. Także to jest trochę inny kaliber i nie warto jest mieszać realnego problemu inflacji płac w sektorze zdrowia, który jest faktem i który jest problemem do rozwiązania systemowego, z nieprawidłowościami, którymi powinny się zajmować odpowiednie organy.
No, bada to prokuratura teraz, ale dobrze, to zajmijmy się systemowo. Przez lata było tak, że mówiono, lekarze zarabiają za mało, uciekają za granicę, wyjeżdżają tam, gdzie godnie im się płaci za ich umiejętności i wiedzę. Pod koniec rządów Prawa i Sprawiedliwości zmieniono prawo tak, aby te pensje były wyższe. Zresztą, jeśli dobrze pamiętam, dzisiejsza Koalicja Obywatelska, wówczas Platforma Obywatelska, popierała te zmiany. I dziś z kolei słyszymy, że lekarze zarabiają za dużo, że trzeba jakiś kaganiec na te pensje nałożyć. To złe prawo przyjęto?
Zrobiono kilka dziwnych rzeczy. Po pierwsze, ustalono jakby ten dolny limit wynagrodzenia, co było słuszne, właśnie po to, żeby wyrównywać ogromne nierówności. Natomiast jakby zapomniano o górnym. I to, dlaczego tak się stało, to trzeba było rzeczywiście prześledzić historycznie wszystkie posiedzenia kolejnych zespołów i komisji, bo w większości państw Europy Zachodniej mamy różnego rodzaju mechanizmy, które ograniczają również te kwoty z góry. Wiemy bardzo dobrze, że jest niedobór lekarzy w starzejących się populacjach państw wysoko rozwiniętych. Jesteśmy bogatym krajem, 20. gospodarką świata, mamy te same problemy, a nawet z różnych powodów być może bardziej nasilone we wcześniejszych latach, co inne kraje Unii, w tym starej Unii. I niedobór lekarzy to jest jedna rzecz, ale drugą sprawą jest to, że oni z różnych powodów będą mieć tendencję, jak pozostałe zresztą kadry medyczne, do koncentrowania się w metropoliach. Tam, gdzie jest wielu pacjentów, gdzie jest dobra infrastruktura, a nie gdzieś na prowincji, na której tych
szpital
pacjentów jest wielu.
Szpital na peryferiach nie pociąga.
I jeszcze w dodatku jest tam naprawdę trudno, czyli to są często rejony, w których ludzie ciężko chorują przez lata braku dostępności i zaniedbań. I tu potrzebne byłyby bodźce, które by przekierowały te kadry, czy doprowadziły do tego, że te kadry nie koncentrują się tylko w metropoliach. Czyli my potrzebujemy o wiele szerszej reformy niż tylko jakby skupienia się na górnej granicy wynagrodzenia lekarzy, w szczególności jeżeli ta górna granica będzie dotyczyła tylko systemu publicznego. Wtedy może nas czekać po prostu bardzo wiele dziwnych zjawisk, łącznie z częściową ucieczką lekarzy do systemu komercyjnego. System komercyjny też jest zainteresowany ograniczeniem płac lekarzy, tu od razu sobie powiedzmy, bo to też potem wpływa na zyski tego systemu. Jeżeli będą dzięki ograniczeniom w systemie publicznym mogli płacić trochę mniej, to też chętnie to zrobią, ale nadal będą mieć możliwość negocjacji stawki. I tutaj znów popatrzmy się na państwa, które mają jakiś udział sektora takiego prywatnego czy komercyjnego, który konkuruje z systemem publicznym, bo nie we wszystkich krajach Europy Zachodniej tak jest. Niektóre świadomie do tego nie dopuściły. I tam zobaczymy, że nakłada się różnego rodzaju zobowiązania na sektor komercyjny, żeby, jak to tutaj użyję takiego słowa, nie eksternalizował kosztów. A co to znaczy? To znaczy, że przez to, że jest system publiczny, to powiedzmy szpital prywatny przyjmuje pacjenta i wydaje się, że pacjent to jest prosty przypadek, tutaj zrobimy operację X, jednodniówka do domu po południu, a okazuje się, że pacjent jest skomplikowany i że tak naprawdę potrzebuje bardzo złożonej i drogiej opieki, czego nie było wcześniej widać z tych badań wstępnych. I jeżeli system istnieje, system publiczny, który jest powszechny, to takiego pacjenta można zawsze odesłać do tego systemu publicznego. To bo ma ubezpieczenie, prawda? I jeżeli je posiada. I ja w Polsce jednak większość osób je ma. I to podobnie jest z zabezpieczeniem szpitalnych oddziałów ratunkowych, więc należałoby popatrzeć się na państwa, które mają taki sam problem i to jakimi mechanizmami one powodują, ale,
Ale to bardzo ciekawe to, co pani powiedziała, bo to oznacza, że tak w Polsce jest taki proceder, że te szpitale, nazwijmy je prywatne, odsyłają cięższe przypadki do szpitali publicznych?
Też, że czasami nawet muszą, tak? To znaczy, nie mają zaplecza, żeby pewne zabiegi wykonać. I tu
czyli biorą kasę za dobrze wyceniane zabiegi, mówiąc krótko, a jak jest problem i bałagan, to odsyłają do publicznej opieki zdrowotnej.
Czasami nawet wykonują pewne zabiegi komercyjnie, a potem okazuje się, że występują pewne komplikacje, których nie są w stanie ze względu na zaplecze, które mają utrzymać. I tutaj jakby mając świadomość tego faktu, należy wprowadzić mechanizmy, które spowodują, że system, mówimy o systemie komercyjnym, prawda, że on też będzie współutrzymywał system publiczny. Nie da się w państwie, które ma tak wysoki udział sektora komercyjnego, zrobić sensownej reformy sektora publicznego, nie regulując dobrze sektora komercyjnego. Jak chcemy właśnie doprowadzić się do jeszcze większych kłopotów, to doregulujemy różne elementy w systemie publicznym, a tam i nagle się zdziwimy, dlaczego to nic nie działa, albo ma dokładnie odwrotne skutki. Jest zasadą, że rynek zdrowia nie jest rynkiem, na którym działa zasada takiej konkurencji. Z różnych powodów. To jest opisane od lat 70. ubiegłego wieku, w zasadzie jeszcze wcześniej, od lat 60. ubiegłego wieku. Za to ekonomista Kenneth Arrow dostał Nobla, między innymi opisując o tym, dlaczego rynek zdrowia jest zawodny. I wszyscy, łącznie nawet z tymi dziwnymi rynkami zdrowia, tak jak amerykański, regulują ten rynek. Lepiej lub gorzej.
No Amerykanie akurat słabo regulują, nie bierzmy z nich przykładów.
Natomiast różnica pomiędzy, powiedzmy, logiką regulacji w Europie i w Stanach jest taka, że jednak ten model europejski jest skoncentrowany na maksymalizacji zdrowia ludzi. Tak? Na maksymalizacji zdrowia ludzi, a nie zysku.
Pani doktor, mam pytanie. A jak, bo zarobki, wiadomo, no to po tej sprawie Szpitala Południowego nastąpiło wzburzenie wśród wyborców, że jak to możliwe, taki młody człowiek bez specjalizacji i tak dalej. I zarobki, teraz będzie pewnie dyskusja trwała, jak wprowadzić te limity, komu, gdzie i tak dalej. Ale jak zrobić prostą rzecz? Czy da się to zrobić? Żebyśmy nie byli skazani na takie na przykład funkcjonowanie, że najpierw musimy pójść na prywatną wizytę do lekarza, aby ten za chwilę nas przyjął na przykład w szpitalu. Bo jak pójdziemy bezpośrednio do szpitala, to usłyszymy, że przyjmą nas za rok na przykład. Ale jak pójdziemy prywatnie do gabinetu, to ten sam lekarz, który później idzie do pracy w szpitalu, nas tam szybciutko zapisze. Jak z tym walczyć?
Tutaj, no niestety, tutaj nie ma jednego prostego kroku, który można wykonać. Należy radykalnie zwiększyć dostępność w systemie publicznym. I niekoniecznie tych wizyt specjalistycznych, ale przede wszystkim zmienić rolę lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. To się bardzo powoli dzieje. Mamy coraz więcej elementów opieki koordynowanej, w którym to lekarz pierwszego kontaktu, nasz lekarz rodzinny, może prowadzić nas, jeżeli mamy pewne niepowikłane choroby przewlekłe. I to jest główny motor dostępności w obecnych czasach. Dlaczego? Dlatego, że praca lekarza specjalisty w poradni takiej ambulatoryjnej, kiedy nas przyjmuje w gabinecie na wizytę, jest relatywnie jakby takim drogim dobrem. I jednocześnie dzięki standardom możemy dużo tej pracy zdjąć z specjalistów i oddać ją lekarzom rodzinnym. Ale to musi być, lekarz rodzinny musi być trochę inaczej pomyślany. Musimy wrócić do pierwotnej koncepcji, w której to miał być taki najbliższy lekarz dla pacjenta, dostępny
przez całe życie, który wie od urodzenia, jak...
A nie takie, jak w tej chwili mamy ogromne przychodnie, w których mamy lekarza rodzinnego, ale de facto nigdy nie wiemy, kto nas przyjmie, w szczególności w dużych miastach.
Niestety, pani doktor, kończy się nam się czas. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. I taka moja jedna myśl, znaczy te zmiany są bardzo potrzebne, ale obawiam się, że w roku, który będzie rokiem kampanii wyborczej do parlamentu, to żadnych sensownych zmian nie uda się wprowadzić w życie. Bardzo pani dziękuję. Dobrego dnia.
Dobrego.
Doktor Maria Libura, kierowniczka Zakładu Dydaktyki i Symulacji Medycznej Kolegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, była naszą gościnią. Teraz informacje TOK FM, a zaraz pani po nich Patryk Jaskulski, poseł Koalicji Obywatelskiej, wiceprzewodniczący Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka.
Autopromocja.
Jest moda na czeski, na dworze królewskim w pierwszej połowie XVI wieku. Król gada po czesku. Łukasz Górnicki napisał tak. Czeski u nas jest wzięty i policzony za najcudniejszy.
Czy ja dobrze ciebie rozumiem, że gdyby powstało na dłużej jakieś państwo polsko-czeskie, to byśmy mówili językiem, który byłby znacząco bliżej czeskiego niż polskiego, tak?
Prawdziwa historia Polski.
Słuchajcie nas w aplikacji TOK FM i na platformach podcastowych.
Autopromocja.
Reklama.
Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Lodówka Haier, taniej o 700 zł. Teraz za 2699 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3399. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 54 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
Bo zależy mi na sobie.
A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
No sam zobacz.
Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
Tuż obok tętniącego życiem Krakowa, pod powierzchnią ziemi, istnieje pełen tajemnic świat, który zachwyca od pierwszego kroku. Kopalnia Soli Wieliczka, zabytek z listy Światowego Dziedzictwa UNESCO, zaprasza na trasę turystyczną. Odkryj piękne solne komory, podziemne jeziora i monumentalną kaplicę Świętej Kingi. Niezależnie od pogody, pod ziemią zawsze czeka przyjemna temperatura. Ruszaj po przygodę w Kopalni Soli Wieliczka. Kup bilet na bilety.kopalnia.pl.
Znowu muszę się zająć windykacją.
To coś z indykiem?
Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
Reklama.
Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
7.41. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informację TOK FM. Polski system wynagradzania lekarzy stoi na głowie. Przekonywała w poranku TOK FM dr Maria Libura z Kolegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
On nie wynagradza. To nie jest tak, że właśnie wielu wybitnych specjalistów dzieci nie w Polsce otrzymuje wielkie wynagrodzenia, no bo to są rzeczywiście wyjątkowe przypadki. My mamy system, który nagradza zdolność do przemieszczania się i obsługiwania szpitali, które w tej chwili mają ogromne kłopoty kadrowe.
Dyskusja o pensjach lekarzy wróciła wraz z aferą w Szpitalu Południowym w Warszawie, którego lekarz miał pracować średnio 11 godzin dziennie przez cały rok bez świąt i dni wolnych, co przełożyło się na ponad 1,5 miliona złotych rocznego zarobku. Lekarz miał także pracować naraz w różnych placówkach. Po nagłośnieniu sprawy zwrócił 500 000 złotych, a prokuratura sprawdza, czy w szpitalu dochodziło do fałszowania dokumentacji. Wydatki wszystkich instytucji publicznych są od dziś na wyciągnięcie ręki. Zaczął bowiem obowiązywać centralny rejestr umów. W internecie każdy może sprawdzić, na co wydatkowane są pieniądze zarówno w kancelarii premiera, jak i w pobliskiej szkole podstawowej. Po wprowadzeniu takiego rejestru w Czechach wydatki publiczne spadły około 20%. Na zachodzie zrobiło się nieco chłodniej, ale alerty przed upałem obowiązywać wciąż będą w południowo-wschodniej części kraju i w centrum. Trzeba pamiętać, że upały zwiększają ryzyko zatrucia tlenkiem węgla, przed czym ostrzegają małopolscy strażacy, którzy w ostatnich dniach z powodu czadu interweniować musieli kilkaset razy. Kilka osób trafiło do szpitali. Tragedii jednak udało się uniknąć, głównie dzięki zainstalowanym w mieszkaniach czujnikom tlenku węgla. Chodzi o to, że temperatura na zewnątrz budynku bywa wyższa niż wewnątrz. W takich warunkach słabnie ciąg kominowy i w konsekwencji spaliny z piecyków gazowych, zamiast wydostawać się na zewnątrz, cofają się do mieszkań, wyjaśnia rzecznik małopolskich strażaków Hubert Ciepły.
Jest też odwrócony ciąg, czyli przepływ powietrza zamiast z wewnątrz na zewnątrz budynku odbywa się odwrotnie.
Tymczasem czujniki tlenku węgla takie sytuacje są w stanie odpowiednio wcześniej wyłapać. Ponad 70 osób zostało ewakuowanych z bloku przy ulicy Grunwaldzkiej w Świnoujściu po tym, jak w nocy wybuchł pożar na poddaszu budynku. Nikt nie został poszkodowany, na razie nie są znane przyczyny pożaru. Na zachodzie zdecydowanie chłodniej, już bliżej 20 stopni może popadać. W centrum i na wschodzie, tak jak mówiliśmy, nadal upalnie około 35 stopni. I tutaj ostrzeżenia jeszcze przed upałami. Tutaj także możliwe burze z gradem oraz porywisty wiatr.
Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
7.44. Tok FM. Poranek. Oczywiście środowy, Tomasz Sekielski, dzień dobry, a wraz ze mną w studio Patryk Jaskulski, poseł Koalicji Obywatelskiej, wiceprzewodniczący Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka.
Dzień dobry państwu.
Dzień dobry, panie pośle. To się nie narobiło, nie wiadomo w co ręce włożyć. Podobno jesteście wkurzeni na Waldemara Żurka. Tak donosi Rzeczpospolita, nastroje w Koalicji Obywatelskiej są coraz gorsze, a największy problem ma Waldemar Żurek.
Nie doszły do mnie takie sygnały, choć faktycznie myślę, że pan minister Żurek, który po 8 latach rządów i deformy wymiaru sprawiedliwości ma dziś ręce pełne roboty. Natomiast sukcesywnie myślę, że z tej roboty się wywiązuje. Udało się odnowić, uzdrowić Krajową Radę Sądownictwa. Jesteśmy w procesie także odbudowy autorytetu Trybunału Konstytucyjnego. Sprawy niektóre rozliczeniowe przyspieszają, winne idą trochę tempem, którego byśmy chcieli, żeby podkręcić. Znaczy, mam na myśli tutaj naszych wyborców. Natomiast mam takie poczucie, że jesteśmy na dobrej drodze.
Trybunał Konstytucyjny, pan jest naprawdę optymistą, że tam następuje jakaś odnowa i zmiana? Przecież prezydent wyraźnie blokuje działania jakiekolwiek.
Wybraliśmy bodajże 2-3 tygodnie temu kolejnego sędziego, pana Sławomira Patyrę, wybitnego konstytucjonalistę. Czekamy na zaprzysiężenie, natomiast w samym Trybunale docierają do nas głosy, że powoli dochodzi do różnego rodzaju różnic zdań pomiędzy tymi sędziami, którzy byli wybierani przez Prawo i Sprawiedliwość. Nie do końca ci sędziowie godzą się z tym, jak traktuje sędziów prawidłowo wybranych przez Sejm, a tych, którym odmówił złożenia ślubowania prezydent, pan prezes Święczkowski. Więc ja myślę...
Bo, przypomnijmy, prezes Święczkowski nie chce ich dopuścić do pracy.
Nie chce ich dopuścić do pracy. Myślę, że tutaj kwestia arytmetyki ma duży wpływ. Jest też kwestia wniosku o uchylenie immunitetu. Przypomnijmy, pan były prokurator krajowy jest też trochę zamieszany w sprawę, a może nawet nie trochę, tylko bardziej w sprawę Pegasusa. Chcieliśmy też jako komisja śledcza go przesłuchać, ale niestety skutecznie uchylił się za immunitetem. Więc ta sprawa pana Święczkowskiego myślę, że jest rozwojowa i raczej dni jego są policzone ze względu chociażby na te nagięcia przepisów, do których doprowadza, bo dziś de facto ręcznie steruje Trybunałem Konstytucyjnym i także zajmuje się tym, aby de facto bezpośrednio wpływać na jego kształt.
Ale w jaki sposób on ma odpowiedzieć? Znaczy, co mu według pana grozi? I kto go pociągnie do jakiejkolwiek odpowiedzialności?
Wierzę, że rozliczona zostanie kwestia uzyskiwanych zgód wymuszanych zgód przez sądy na działalność kontroloperacyjną i także tak sprawa dotycząca wycieków danych pochodzących z kontroli operacyjnych.
No, uchylić immunitet, no tam jest długa procedura. No, myśli pan, że koledzy to zrobią? Wobec pana
ja wierzę jeszcze w sprawiedliwość i wierzę, że sprawiedliwość nadejdzie i wierzę też w to, że wszyscy są równi wobec prawa. Natomiast sprawa niewątpliwie jest wielowątkowa, skomplikowana i wymaga ciężkiej pracy prokuratorskiej i także determinacji ze strony państwa, by dojść do tej sprawiedliwości.
No właśnie.
Wierzę, że jesteśmy na tej drodze.
No właśnie, bo jest ciężko. Dlaczego Rzeczpospolita pisze o Waldemarze Żurku? No po pierwsze ta ucieczka Zbigniewa Ziobry, że to jest coś, co obciąża wizerunkowo też Koalicję Obywatelską i Waldemara Żurka, no, że człowiek, który miał tutaj, był symbolem pewnych przekrętów, któremu prokuratura chce postawić tak wiele zarzutów dotyczących funduszy.
Ja myślę, że pan Zbigniew Ziobro sam daje swoim zachowaniem świadectwo.
Tak, znaczy nie wygląda na człowieka uczciwego, który ma odwagę stanąć i rozliczyć się
bez powodu nie ucieka i niewątpliwie rozmawiamy z byłym ministrem sprawiedliwości, który tworzył ten system.
Wciąż nie ma
system.
W Polsce. Nie wiadomo, czy jest w Serbii, czy gdzie indziej. Nie ma na razie sukcesu. No i teraz jeszcze te dwie wieże umorzone. Jak pan przyjął informację, że prokuratura umarza sprawę dwóch wież, czyli tej całej historii, gdzie Austriak przychodzi do Kaczyńskiego, zaczynają się na coś umawiać, Austriak ma dać księdzu, który jest tam szefem w zarządzie fundacji. No, mocno skomplikowana historia z łapówkami w tle. Prokuratura to umarza. I co, jak pan wczoraj usłyszał, że ta sprawa jest umorzona?
Pragnę wierzyć w niezależność pracy prokuratury, natomiast strona pokrzywdzona, austriacki biznesmen, zapowiada zażalenie. Sprawa wydaje się też wielowątkowa i trochę zastanawiająca, bo faktycznie w międzyczasie doszło do zmiany prokuratora prowadzącego. Wiemy o tym, że strona...
Ewa Wrzosek, po zmianie władzy Ewa Wrzosek, gdy wróciła do pracy tutaj w prokuraturze w Warszawie, zajęła się tą sprawą. Później doszło do tego słynnego przesłuchania pani Barbary Skrzypek, byłej asystentki Jarosława Kaczyńskiego. Kilka dni po tym przesłuchaniu pani Barbara umiera. PiS rozpętuje histerię, że w ogóle to Ewa Wrzosek doprowadziła swoim ostrym przesłuchaniem, tak w stres wprowadziła panią Barbarę, że ta niestety zmarła. Oczywiście te zarzuty się w ogóle nie potwierdziły, chodziło tylko o taką rozpętanie chucpy. No ale pani Ewa Wrzosek przestała prowadzić tą sprawę. Przepraszam, ja tak wrzucam, bo nie wszyscy mogą pamiętać, jakie były, jaka była
faktycznie
kolej rzeczy.
Faktycznie sprawa jest sprzed bodajże 7 albo 8 lat.
No, bardzo się ciągnie.
Przypominam, że dopiero po 7 latach prokuratura wezwała na przesłuchanie Jarosława Kaczyńskiego. Więc coś na pewno się zmieniło. Jarosław Kaczyński nie jest dzisiaj obywatelem lepszej kategorii, tylko jest równy wobec prawa. Czy ta decyzja prokuratury o umorzeniu śledztwa jest zasadna? To rozstrzygnie sąd, który, jak rozumiem, będzie musiał pochylić się nad zażaleniem. Strona osoby pokrzywdzonej, która oskarża Jarosława Kaczyńskiego, jest tam wątek oczywiście jeszcze związany z łapówką, jest też wątek dotyczący potencjalnego kredytu w Państwowym Banku. Sprawa się wydaje wielowątkowa, sprawa także wydaje się być dosyć dobrze udokumentowana, bo przecież cała Polska mogła zapoznać się z taśmami, na których Jarosław Kaczyński mówi, że to on jest spółką Srebrna, a później okazało się, że ta spółka Srebrna nie chce zapłacić za wykonaną pracę przedsiębiorcy. To wszystko wydaje się raczej wskazywać na bardzo duże, wysokie prawdopodobieństwo popełnienia przestępstwa. Prokuratura uznała inaczej. Wiemy o tym, że Roman Gierty, który jest pełnomocnikiem osoby pokrzywdzonej, zarzuca prokuratorowi chociażby kwestię uchylania pytań, ponad 80% pytań, które były zadane Jarosławowi Kaczyńskiemu. Nad tą sprawą pochyli się sąd, mam nadzieję, niezawisły i decyzja będzie wolna od politycznych wpływów.
Ale nie pomyślał pan sobie, no jak nie idzie, to nie idzie? Że te rozliczenia właśnie, o które tak ciężko, o które dopytują się pewnie wyborcy bez przerwy, a może nie bez przerwy, ale na pewno dopytują. I pan sobie myślał, o cholera, no jak nie idzie, to nie idzie. No.
No przypominam, że wymiar sprawiedliwości jest niezależny, a poprzednia władza dosyć dużo zrobiła, żeby go absolutnie związać i tak naprawdę zdeformować.
Czyli cieszy się pan, że jest niezależna prokuratura?
Czy jeżeli dzisiaj są politycy Prawa i Sprawiedliwości, którzy próbują budować narrację o tym, że prokuratura jest niezależna, to właśnie ta narracja dzisiaj upada po tych niezależnych działaniach prokuratury. Czy ta prokuratura podjęła słuszną decyzję? tutaj czekamy na decyzję sądu. Mam nadzieję, że sąd, przepraszam, prokuratura nie będzie też przedłużała wydrukowania i przekazania postanowienia, bo wiemy o tym, że się chce porwać na kwestię, porwać, jeżeli chodzi o tłumaczenie tej, tak, tej decyzji, co też może doprowadzić do kilkumiesięcznego opóźnienia złożenia zażalenia. Więc mam nadzieję, że to nie są celowe działania, tylko że tu sprawnie prokuratura przekaże to postanowienie, a strona, która rości swoich praw, będzie mogła złożyć zażalenie. I nad tą sprawą pochyli się niezależny, niezawisły sąd. Mam nadzieję, że politycy Prawa i Sprawiedliwości na końcu uznają decyzję sądu za prawomocne.
Panie pośle, a co z zapowiedzią waszą rozdzielenia funkcji prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości? Bo często zarzut dotyczący prokuratury właśnie sprowadza się do tego, że na czele prokuratury, na samej górze stoi zawsze polityk, znaczy człowiek z rządu, minister sprawiedliwości. To była zapowiedź, prawda? Ze 100 konkretów to miało być rozdzielone. Nawet nie, chyba nie było projektu ustawy, którą mógłby prezydent odrzucić w tej kwestii.
Pytanie, czy prezydent by taki projekt ustawy dzisiaj podpisał?
Widzieliście, że nie będzie podpisywał o kryptowalutach, a powtarzaliście i były 3 próby i 3 podejścia, więc myślę, że chociażby jedna próba rozdzielenia funkcji prokuratora generalnego od ministra sprawiedliwości, no to by była taka przyzwoitość, żeby pokazać wyborcom, słuchajcie, nie, wcale was nie robiliśmy w konia.
Prokuratura niewątpliwie została bardzo mocno zepsuta za czasów Zbigniewa Ziobry. Intencja i plan był dosyć prosty. Naprawić, posprzątać i rozdzielić te funkcje. Ja myślę, że tutaj w tej materii stanowisko się nie zmieniło, tylko to jeszcze chyba nie jest ten moment dotyczący
rozdzielenia. Ale jako wiceprzewodniczący Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka słyszał pan o tym w ogóle, żeby jakiś projekt powstawał w tej kwestii?
Taki projekt do komisji nie trafił, natomiast wiem, że w ministerstwie trwały i mam nadzieję trwają prace nad rozdzieleniem. Natomiast pytanie, czy dziś prokuratora rozdzielona mogłaby pełnić te funkcje.
A dlaczego nie?
Powiem szczerze, widzimy, że dalej w prokuraturze krajowej są po prostu zabetonowane pewne wpływy poprzedniej władzy i dzisiaj chyba raczej ciężko jest zarzucić ministrowi Żurkowi, że sprawy dotyczące polityków partii rządzącej, koalicji rządzącej chowa gdzieś do szuflady głęboko, co miało miejsce chociażby w sprawie dwóch wież w przypadku Jarosława Kaczyńskiego. Nie, prokuratura działa niezależnie od barw politycznych, wyjaśnia wszystkie okoliczności, ale też wiemy o tym, że poprzednia władza ma wciąż jeszcze zbudowane pewne wpływy w prokuraturze, nad którymi po prostu trzeba sprawować pieczę. Natomiast jeżeli pyta mnie pan o taki model docelowy,
dzisiaj
wierzę w to, że wrócimy...
Prokurator generalny jest potrzebny do tego, aby pilnować tych, którzy zostali po Ziobrze, tak?
Pilnować, żeby nikt nie wprowadzał obstrukcji, co myślę w niektórych sprawach może mieć miejsce, choć też wiele spraw jest, jak chociażby sprawa Funduszu Sprawiedliwości, sprawą wielowątkową, wręcz kaskadową, gdzie dochodziło do szeregu różnych nieprawidłowości w sprawach, w którą jest zawieszanych wiele osób. Tego typu sprawy są po prostu skomplikowane i one wymagają czasu. Ale one muszą być wyjaśnione i wierzę w to, że dziś prokuratura robi dobrą robotę, zbiera ten materiał dowodowy. Pierwsze osoby, jeżeli chodzi o Fundusz Sprawiedliwości, zostały już z prawomocnymi wyrokami skazane. Inne są i siadają przed sąd, jak pewien poseł, który usłyszał akt oskarżenia. Są też tacy zainteresowani, którzy zamiast z prawa do obrony skorzystali z prawa do ucieczki i de facto sami wydali sobie świadectwo. Mamy tutaj na myśli wspomnianego Zbigniewa Ziobrę i pana Romanowskiego, których postawa dużo mówi i sama świadczy o tym, że mieliśmy naprawdę do czynienia z wielką aferą związaną z wydatkowaniem Funduszu Sprawiedliwości.
Jest wniosek Prokuratury Europejskiej o uchylenie immunitetu posła Koalicji Obywatelskiej. Pan mówi, że tak się rozliczacie i że też jesteście transparentni wobec siebie. Wojciecha Króla. I ten wniosek Prokuratury Europejskiej o uchylenie immunitetu nie będzie procedowany, bo podobno błędy formalne. Poseł Król zapewnia, że wniosek nie jest związany z aferą korupcyjną w tramwajach śląskich, o której przez ostatnie tygodnie rozpisywały się media. No tak czy inaczej, jest wniosek Prokuratury Europejskiej o uchylenie immunitetu posła Koalicji Obywatelskiej Wojciecha Króla i wygląda na to, że tak jakbyście go próbowali bronić, żeby tego immunitetu mu nie uchylono.
Nie wiem, czemu pan ma takie wrażenie, że kogoś bronimy. Jest pewna procedura, która musi zostać dopełniona. Bodajże prokurator generalny musi złożyć wniosek o uchylenie immunitetu. Tu prokuratura europejska wyszła przed szereg
Ale przecież prokuratura europejska nie podlega polskiemu prokuratorowi generalnemu.
Ale polskie przepisy mówią o tym, że wniosek o uchylenie immunitetu powinien być złożony z tego, co się orientuje, przez prokuratora generalnego, więc trzeba dopełnić formalności. Ale ja nie mam takiego poczucia, że my tą sprawę będziemy zamiatać pod dywan. Myślę, że z tą sprawą będzie się musiało zmierzyć poseł Król. Zresztą proszę zwrócić uwagę, ja nie chcę tu przywoływać innych gorących tematów z ostatnich czasów, ale w przypadku chociażby Szpitala Południowego bardzo szybko podjęto działania, które nie tylko angażowały prokuraturę, ale także chociażby Najwyższą Izbę Kontroli. Więc my z tymi sprawami trudnymi, które zawsze się zdarzają w przypadku każdej władzy, no bo przecież mówimy o wielkim aparacie, który tworzy wiele osób. My z tymi sprawami się po prostu mierzymy. Nikt nie zamiata spraw pod dywan, tylko rozliczamy skrupulatnie, naprawiając system.
Będzie wysoka cena za aferę ze Szpitalem Południowym. Mówię o cenie, jeśli chodzi o notowania dla Koalicji Obywatelskiej.
Mam nadzieję, że nie, natomiast ta sprawa na pewno skłania nas do pewnej refleksji, czy nie powinniśmy wprowadzić jakiegoś górnego limitu płacowego, jeżeli chodzi o zarobki lekarzy, bo myślę, że ta sprawa może pokazywać pewien proceder, do którego może dochodzić. Już pierwsze kroki zostały podjęte, została przyjęta stosowna ustawa przez rząd, a później przez Sejm, która będzie pokazywała tak naprawdę, jakie są zarobki państwu dzisiaj lekarzy. Po to, żeby
nie wszystkich, nie wszystkich, bo jeśli pracują w spółkach, to tych zarobków nie będzie można zobaczyć, więc to nie, ta ustawa już jest dużo zastrzeżeń co do niej.
Nie mam wątpliwości, że każde działania w wymiarze ochrony zdrowia będą budziły spore emocje. Mam nadzieję, że politycy Prawa i Sprawiedliwości